Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Za nami i wciąż jeszcze przed nami protesty rolników i blokady dróg. Od rana w rozgłośniach regionalnych Polskiego Radia emitowana jest informacja, że pracownicy rozgłośni wysłali list otwarty do resortu kultury oraz Sejmu i Senatu. Chcą współtworzyć nową ustawę medialną. Obawiają się utraty niezależności i połączenia z regionalnymi ośrodkami Telewizji Polskiej. Będą zakładać stowarzyszenie Grupa 17, które ma im pomóc w rozmowach z rządzącymi. I między innymi o tym będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi, a są nimi. Poseł Barbara Okuła z Polski 2050, która zasiada w Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Komorowski. Witam pana.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
Zacznijmy jednak od wypowiedzi Donalda Trumpa, która wywołała duże oburzenie wśród europejskich polityków. Kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych podważył kolektywną obronę sojuszników w NATO zgodnie z zasadą jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Donald Trump powiedział podczas jednego z wieców wyborczych, że nie obroni przed Rosją tych europejskich krajów w NATO, które nie będą spełniać wymogów dotyczących wydatków na obronę, i że będzie zachęcał do ataku. Proszę o komentarz najpierw senatora Marka Komorowskiego. Prawo i Sprawiedliwość przecież znane jest z dużej sympatii do Donalda Trumpa.
Szanowni Państwo, trzeba sobie zdawać sprawę i powiedzieć otwarcie, że Stany Zjednoczone, największe mocarstwo na świecie, jest w tej chwili w kampanii wyborczej. Są różni kandydaci, pretendenci do kandydowania, są prawybory, się odbywają w poszczególnych stanach. Jednym z nich jest niewątpliwie Donald Trump.
I wszystkie chwyty są dozwolone?
I jak każda kampania wyborcza, rządzi się swoimi prawami. Pan Trump skomentował pewne wydarzenia, to co było w Senacie w Stanach Zjednoczonych. Tam była rozpatrywana między innymi ustawa o pomocy Ukrainie, bo to do tego trzeba wrócić. Jednak ona była połączona z tymi przepisami dotyczącymi tego problemu emigracyjnego na granicy amerykańskiej. Na to republikanie się nie zgodzili, to zostało rozłączone. Ta pomoc na Ukrainę jest bardzo istotna. Trzeba o tym powiedzieć, że to są dwie różne bloki, no, administracje, bo aktualna administracja demokratów, no i ta administracja republikanów, która była wcześniej i która w tej chwili partia republikańska mocno aspiruje do tego, żeby ich przedstawiciel wrócił na fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli republikanie, mają trochę inne spojrzenie na kwestie obronności. Inne
czyli co,
światowe.
Chodzi o to, że Donald Trump chciał jakby to, wymusić, żeby jednak państwa więcej ułożyły pieniędzy
to
na obronność?
Ten, jak gdyby ze Stanów Zjednoczonych ten pogląd i to stanowisko już przewijało się też i wcześniej. Ono mówiło o tym, że to nie może być tak, to mówiąc ze strony Stanów Zjednoczonych, oni to tak to przedstawiają mniej więcej, że to nie może być tak, że Ameryka obroni cały świat, obroni Europę i tak dalej, i tak dalej. Żeby to się stało, musi być też działanie poszczególnych krajów, musi być działanie Europy. Żeby ono było, zostało założone, że 2% produktu krajowego brutto, co najmniej 2% będzie wydawane na obronność. To różnie w Europie wygląda, wynika na
dzień dzisiejszy. Najmniej łożą chyba Belgowie i są bardzo zaniepokojeni
na dzień dzisiejszy wynika z tego, że nie kładą tych, nie przeznaczają takich środków. Polska przeznacza ponad 4%, więc ta uwaga nie dotyczy bezpośrednio Polski, dotyczy innych krajów europejskich i ona ma trochę uzmysłowić.
Ale godzi trochę w solidarność
wewnątrz. Tak, ale ona musi uzmysłowić wszystkim przywódcom krajów europejskich, że obronność jest kluczową kwestią bezpieczeństwa. My tą kwestię rozumiemy, bo my jesteśmy praktycznie krajem...
Nas straszyć nie trzeba, a inne państwa, tak, Donald Trump
naszą,
postraszył,
się
żeby coś wymóc
wojna
na nich.
I czujemy te zagrożenie. I żeby była ta solidarność, no to nie może być tak, bo podatnik amerykański nie wyrazi zgody na to, że na przykład Europa nie będzie się zbroić, tylko Ameryka zabezpieczy bezpieczeństwo Europy.
I no, tak słowa Donalda Trumpa rozumie patrzeć, senator Marek Komorowski.
Że to nie jest zagrożenie traktatu, to nie jest zagrożenie nieudzielania pomocy, to jest jak gdyby wskazanie, żeby te kraje się zmobilizowały i we własnych budżetach przeznaczyły więcej środków na obronność, żeby to było kompatybilne łącznie.
A jak słowa Donalda Trumpa skomentuje poseł Barbara Okuła?
Ja uważam, że no oczywiście może być kampania, wybory prezydenckie, natomiast jeśli dba się o bezpieczeństwo i o własną też wygraną, też powinno się brać pod uwagę to, że to chodzi o bezpieczeństwo w zasadzie świata, tak? Europy, świata, więc tutaj nie można też w taki sposób przekazywać tych informacji. Uważam, że można byłoby jakoś zmotywować kraje, tak, do wpłat, ale nie w ten sposób, że...
Nie straszyć.
Nie straszyć, bo tutaj jest... To jest taki
efekt może być dość niebezpieczny.
Może być niebezpieczny, bo ja nie wiem, czy państwa się przestraszą, czy nie, ale na pewno ludzie będą czuli takie poczucie, że no jednak ta wojna jest zagrożeniem i że w przypadku, kiedy faktycznie Putin zdobędzie się na to, żeby napaść na pozostałe kraje, to nie będziemy mieli takiego poczucia bezpieczeństwa, że te Stany nam pomogą. No i tutaj jeśli chodzi o składki, oczywiście tak, no to jest 2% PKB, też zależy od kraju. Jeden kraj ma mniejszy, także Niemcy na przykład mogą płacić mniej, ale generalnie ten PKB jest wyższy, a więc też te kwoty są też różne, tak? Bo te procenty nie są różne w każdym kraju. No w każdym bądź razie, no ja akurat, mój taki odbiór był, że to nie było stosowne i uważam, że żadna tutaj kampania nie powinna tłumaczyć tego, żeby robić takie zamieszanie. Także nie zgadzam tutaj się z prezydentem Trumpem i uważam, że tutaj ta linia akurat nie była dobra.
Ale trzeba powiedzieć, że na dzień dzisiejszy prezydent Trump, poza tym, że jest ważną osobą w życiu publicznym i politycznym Stanów Zjednoczonych, nie pełni żadnych funkcji. Nie jest senatorem, nie jest kongresmenem.
A gdyby został ponownie prezydentem USA, to co ten wybór oznacza dla Polski?
Nie decyduje. To jest może też zastanowienie się generalnie do przywódców państw europejskich nad polityką, jaka w Europie jest prowadzona. Trzeba zwrócić uwagę na to przede wszystkim, że Europa gospodarczo osłabła w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Kiedyś produkt krajowy brutto Europy sięgał około 80% produktu krajowego brutto Stanów Zjednoczonych. Na dzień dzisiejszy jest to coś tam ponad 50%. To pokazuje, że chyba z tą polityką europejską, Unii Europejskiej, tą gospodarczą nie jest tak, że te ciężary i trzeba postawić trochę inaczej. My jesteśmy w szczególnym położeniu, to niektórzy politycy na to zwracają uwagę. Tutaj nikt Ameryki nie odkrywa. Położenie geograficzne, polityczne, ale i geograficzne Polski jest takie, że od północy mamy, co mamy, morze i Skandynawia, od południa góry. Praktycznie przejście przez Europę jest przez Polskę, przez równinę między górami a morzem. I my czujemy ten ciężar już od lat. Od lat to czujemy, od wieków by można było powiedzieć. Dlatego nasze poczucie jest inne bezpieczeństwa. Ja będąc w poprzedniej kadencji, wizyty były senatorów w takiej grupie polsko-francuskiej i grupa senatorów, która z Francji przyjeżdżała z prezydentem Macronem. Prezydent się spotykał z prezydentem, wiadomo, a grupa senatorów z grupą senatorów. Na takich spotkaniach, żeśmy rozmawiali na różne problemy, wyjaśnienia, to po prostu no nie czuli w ogóle problemu wojny na Ukrainie. Francja w ogóle to był temat w mediach publicznych, gdzie u nas się trąbiło i wszystko, mocne naciski. Praktycznie wiedzieliśmy wszystko, co się dzieje za granicą, gdzie bomby, i tak jest do dzisiaj, gdzie bomby tam lecą, gdzie rakiety, jakie jest zagrożenie. Co prawda do rakiet nie ma może takiej bariery, ale póki co żadna rakieta nie zabłądziła i nie poleciała na kraj zachodni.
A nie odpowiedział mi pan jeszcze na pytanie, co wybór Donalda Trumpa na prezydenta,
bo to nie jest takie proste. To trzeba na politykę, trzeba patrzeć szeroko.
I
nie bać się na zapaść. My musimy być pozytywnie nastawieni do każdej administracji w Stanach Zjednoczonych, bo bez Stanów Zjednoczonych...
Nastawieni na współpracę.
I nastawieni na współpracę. Czy to będzie kancelaria, administracja demokratów, czy to będzie republikanów. I dobrze prezydent Andrzej Duda współpracował z poprzednią administracją republikańską i panem prezydentem Donaldem Trumpem. Twierdzono, że zmieniła się...
Że nie uda się współpraca z Joe Bidenem, a tymczasem wprost przeciwnie.
Joe Biden był i w Polsce i też dobra współpraca.
Proszę
ja tutaj
bardzo.
Nie widzę takiego zagrożenia, natomiast trzeba spojrzeć globalnie na problem obrony Europy.
Poseł Barbara Okuła.
No ja też akurat tutaj się zgadzam z tym, że współpraca jest przede wszystkim, tylko że to z dwóch stron powinna być, tak? I tak jak tutaj pan wspomniał, senator, że Europa nie widzi zagrożenia wojną z Ukrainą, to wydaje mi się, że Stany Zjednoczone też tutaj nie do końca mają taki bliski kontakt. No na pewno zawsze ten kraj, który jest najbliżej tej wojny, odczuwa to najbardziej i też największe są niepokoje. Szczególnie my tutaj przy tej granicy, bo też na zachodzie Polski już aż tak bardzo nie odczuwają tego jak my. A więc tutaj niepokoje są na pewno, im bliżej jesteśmy, tym większy jest w nas niepokój i takie poczucie, że jednak liczylibyśmy na tą chęć współpracy. No i takie słowa generalnie tutaj w nas uderzają najbardziej emocjonalnie, że no jednak może być tak, że tej pomocy nie będzie, bo któryś tam kraj nie zapłaci składki do NATO. Tak?
A w pani ocenie, gdyby Donald Trump został prezydentem USA, to dobrze będzie dla nas?
Nie jest składka do NATO. To są wydatki na własną armię.
Na własną
obronność.
Pani poseł, tak? Gdyby Donald Trump został ponownie prezydentem Stanów Zjednoczonych, to dobrze dla Polski?
Generalnie trudno powiedzieć. To zależy już tutaj od prezydenta Trumpa, jaki będzie miał do nas stosunek do Polski, ale wydaje mi się, że wcześniej, skoro był w miarę mieliśmy dobre stosunki z USA, także myślę, że też tutaj nie powinno się nic zmienić. Natomiast jest takie zamieszanie teraz, tak? Także...
Czy
Stany Zjednoczone są kluczowym graczem politycznym na scenie światowej od lat. Żeby nie zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w II wojnę światową na frontach i wschodnim i zachodnim, to praktycznie jakby to bez pomocy Stanów Zjednoczonych nie pokonalibyśmy wtedy, mówię wszyscy jako ta zjednoczona koalicja wtedy hitlerowskich Niemiec. To jest kluczowy gracz polityczny i on tą pozycję zachowywał i przed drugą wojną
i bez względu na to, kto zostanie tam prezydentem, to jest kluczowe,
to po prostu bezpieczeństwo światowe naprawdę spoczywa na Stanach Zjednoczonych i tutaj się nie ma co obrażać, tylko po prostu musimy współdziałać, współpracować, mieć przyjazne relacje, nie denerwować tam niepotrzebnymi tweetami czy tam jakimiś zapisami, tylko dążyć do tego i zarówno z jedną, jak i z drugą administracją, bo tutaj celem nadrzędnym jest bezpieczeństwo światowe.
A czy Unia Europejska powinna mieć własną armię? Bo to zdaje się sugerować premier Donald Tusk.
Jest ta dyskusja, ona się w poprzedniej kadencji parlamentu przetoczyła. Była też dyskusja w Senacie na temat armii europejskiej, że do tego powinniśmy dążyć, tylko że na razie nie widać generalnie tego zaczątku takiego, no, bo armia europejska byłaby stworzona praktycznie, no już mówimy, wracamy do początku, do tego samego sedna, z armii poszczególnych krajów, więc znowuż wydatki na obronność. No nie da się stworzyć prawdziwej, mobilnej armii europejskiej, jeżeli poszczególne kraje nie będą odpowiednich kwot wydatkować na obronność. To po prostu się nie da. No kiedy tam żołnierze z Portugalii przyjadą, żeby tutaj bronić? No trzeba być realistami. No
czyli
nie.
Temat otwarty jest.
Temat jest otwarty, ale kluczowym jest Pakt Północnoatlantycki NATO, bez którego...
To już jest i tego trzeba się trzymać.
Tego trzeba się trzymać. Wzmacniać pakt, łożyć na wydatkować odpowiednie kwoty na obronność poszczególnych krajów, wzmacniać siłę obronną, co Polska już od kilku lat robi i te plany zakupowe do tego cały czas zmierzają. I będziemy obserwować bacznie stronę rządową, szczególnie w drugiej części mówimy na przykład na razie o tym roku, że w uchwalonym budżecie faktycznie nie zostały obcięte środki na obronność. Ale co się stanie w drugim półroczu, gdzie już będziemy po wyborach samorządowych i po wyborach do Europarlamentu? No nie chciałbym, żeby to była taka sytuacja.
Ale
nie chciałbym, żeby to było tak, że na razie ze względów, że mamy te dwie wybory, a czego się politycy boją? Wyborców się boją. Więc żeby nie drażnić wyborców, żeby dobry wynik osiągnąć, to na razie został utrzymany praktycznie budżet poprzedniego rządu pana Mateusza Morawieckiego. Ale słychać już głosy, że w drugim półroczu dojdzie do korekty tego budżetu. Oby ta korekta nie sięgnęła głęboko i nie sięgnęła wydatków na obronność.
Czyli zacznijmy od tego ostatniego, czyli od budżetu faktycznie?
Myślę, że nie. Rozmawialiśmy też ostatnio na klubie. Tutaj nasz Michał Kobosko był z wizytą i z marszałkiem, a więc tutaj nie ma żadnych tutaj obaw, że te kwoty zostaną zmniejszone. Więc myślę, że tutaj nie ma sensu się na przyszłość.
Trzymam panią poseł za słowo i że nie podniesie ręki w związku z powyższym. Też. Jeżeli taka poprawka by szła do budżetu, która by zabierała środki na obronność.
No w dzisiejszej sytuacji ja bym się zdziwiła.
Myślę, że wszyscy zdają sobie sprawę tak z tego, że to jest bardzo ważne.
Za tym, żeby odciąć pieniądze.
Też o tym rozmawialiśmy, a więc myślę, że tutaj raczej to nie będzie. Takich obaw.
Drugie to jest cięcie środków społecznych. Różne tam słyszymy głosy.
No, poczekamy, pożyjemy, zobaczymy.
Co rządzący będą robić.
Jeśli chodzi z kolei o armię, czy Unia Europejska powinna mieć własną?
No akurat nie jestem specjalistką w tej dziedzinie, ale no na pewno armia jest ważna. Tylko jest jeden teraz problem, żeby taką armię reaktywować, z tego co ja myślę, że dużo młodych ludzi nie chce być w armii, więc myślę, że też tutaj taki problem byłby taka bariera, żeby tych ludzi z powrotem, bo to jednak kiedyś była to obowiązkowa służba wojskowa, więc ta armia gdzieś tam...
Ale mówi pani o innych krajach europejskich, nie o
tak,
Polsce.
Tak, mówię o innych też, bo tak słyszałam, że właśnie Niemcy mają na przykład taki problem, że młodzi ludzie nie chcą służyć w armii.
No ale to byłaby armia zawodowa.
No ale u nas też nie ma tak chętnych. Te szkoły wszystkie zawodowe też nie są takie oblegane. Kiedyś było tak, że no... mężczyźni szczególnie mieli takie zamiłowanie do armii, do tym, żeby być w wojsku, a teraz wydaje mi się, że ogólnie jest taka tendencja, że jednak młodzi nie chcą służyć w wojsku.
Zgodzi się pan z tym? Bo ja mam jakieś kobiece. Inne rozeznanie.
Nie, to znaczy to jest problem logistyczny przede wszystkim. No jakby powstała taka armia europejska, ona by musiała stacjonować w poszczególnych krajach. No nie może być tak.
A najwięcej u nas.
No najwięcej u nas właśnie. Bo to nie może być tak tylko na papierze, że będzie dowództwo armii europejskiej. Ono gdzieś tam będzie usytuowane, no nie wiem, gdzieś na zachodzie. Będziemy tu mówić o jakich krajach, bo nie wiemy. Ale gdzieś na zachodzie Europy i to będzie w planach tylko rozpisane, a tak de facto tutaj armii nikt nie będzie widział i dopiero jak będzie konflikt czy coś, to dopiero będzie...
Zanim się zbierze, to tak, już będzie po konflikcie.
Powoływania i tak dalej. Jeżeli do tego poważnie podchodzimy, to musi być tak jak Pakt Północnoatlantycki. To muszą być jednostki szturmowe, dobrze wyszkolone w poszczególnych krajach i tak dalej, no nie? To nie może być tak, że armia europejska będzie konkurowała z armią NATO. Więc tutaj to jest jeszcze dużo dyskusji i rozwiązań, tego nie rozstrzygniemy, czy będzie przyjęta taka, czy taka. Europa musi być bezpieczna. Jak będzie bezpieczna Europa, to i cały świat będzie bezpieczny. Co prawda są konflikty i na Bliskim Wschodzie, i w Azji, ale to kluczowe to jest Europa dla bezpieczeństwa świata. Na dzień dzisiejszy najlepszym rozwiązaniem jest Pakt Północnoatlantycki NATO i to na tym opieramy swoje bezpieczeństwo i suwerenność Polski. I o tym musimy pamiętać. To jest CPK, to są różne inne inwestycje niezbędne do tego, żeby tą suwerenność i bezpieczeństwo utrzymać.
PiS, KO, PSL, Polska 2050, Lewica, Kukiz 15 opowiedziały się za nowelą w sprawie przedłużenia legalności pobytu Ukraińców. Przeciwko jest Konfederacja. Projekt ustawy przewiduje przedłużenie legalności pobytu do 30 czerwca. Dlaczego ta data? Proszę bardzo, poseł Barbara Okuła.
No, tutaj trzeba było przedłużyć z tego względu, że jednak jeszcze ta
wojna kilka miesięcy.
No, później myślę, że będziemy sukcesywnie sprawdzać, jak sytuacja będzie się rozwijała, bo tutaj są różne, tak, różne sposoby patrzenia na to. Trzeba przeanalizować ten program, zobaczyć, jak to wygląda. Natomiast no, na pewno trzeba było to przedłużyć, bo nikt nie wiedział, do kiedy ta wojna będzie i teraz też nie wiemy, tak, jak to będzie się w przyszłości postępowało. Także no myślę, że to wszystkie ugrupowania były za tym. Nie było tutaj jakichś, oprócz Konfederacji, bez jakichś tam większych problemów to zostało przegłosowane.
Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość za tą nowelą?
Nie, to jest interes Polski. Tutaj my musimy wspierać też Ukrainę przez to, że mamy u siebie obywateli Ukrainy, kobiety, dzieci, no tam różne są osoby, które uciekły przed wojną. Tylko, no tylko to jest tak. Strona rządząca cały czas nie ufa Prawu i Sprawiedliwości, tych wszystkich dokonań i rozwiązań, które były dotychczas, i mówią, że no, oni muszą to sprawdzić, muszą się przyjrzeć i tak dalej, i tak dalej. No i dlatego do końca pierwszego półrocza. Tylko to jest to, co wcześniej mówiłem, że duże zmiany nas czekają w drugim półroczu tego roku. I tak akurat się to tak fajnie składa, bo to tak się składa, no nie, że to jest wszystko po wyborach 7 kwietnia, wybory samorządowe, a na początku czerwca, najprawdopodobniej chyba 9, to jeszcze terminu nie ma, wybory do Europarlamentu. Więc w pierwszym półroczu załatwiamy to, co jest takie, to co rządzących
czyli
zawsze...
Czyli też podejrzliwość?
Nie, to jest stwierdzenie faktów. To co rządzących zawsze boli, czego się rządzący boją, politycy czego się boją. No ludzi się boją, wyborców. Czy dobrze ocenią i zaakceptują te działania rządzących? Co jest efektem? Wynik wyborczy. I więc odsuwają wszystko, co jest możliwe na ten moment, na drugie półrocze. Nie tylko te ustawy, szereg różnych takich
kontrowersyjnych. Dobrze, ale za półtora roku wybory prezydenta.
No tak, ale to
myśli pan, że tak rządzący zaryzykują?
A pan to wie tak dlatego, że był pan w obozie rządzącym?
Myślę,
bo ja jeszcze nie mam takich doświadczeń.
Myślę, że coś zaryzykują, na pewno zaryzykują, bo im środki z budżetu uciekają. No muszą coś zrobić, bo jeżeli nie, to pójdzie inflacja. Jeżeli pójdzie inflacja, ocena ratingowa Polski spadnie. Jak spadnie ocena ratingowa Polski, zatrzymają się inwestycje. To jest po prostu koło zamachowe. To już jest się łańcuszek.
Czyli co pan przewiduje? Gdzie
no
będą
wiem, ja przewiduję,
w programach społecznych?
Ja przewiduję upadek tej koalicji.
I co pani na to?
Ja tego nie przewiduję.
Że ta koalicja się nie utrzyma na dłuższą metę czasu. Po prostu tam jest tak odśrodkowa siła działa, że to musi pęknąć i to po prostu nie wytrzyma.
Pytanie, czy to wróżenie, czy to życzenie?
Pewnie skoro, jedno i drugie.
Skoro jesteśmy przy temacie ukraińskim, to porozmawiajmy o kwestii niekontrolowanego napływu zboża do Polski. Resort rolnictwa zapowiada ujawnienie firm, które ukraińskim zbożem handlowały w Polsce. Czy spodziewają się państwo jakichś niespodzianek? Poseł Barbara Okuła.
Nie wiem, myślę, że warto to sprawdzić, zobaczyć i wtedy wyciągnąć jakieś tam wnioski.
No ale co da w ogóle taka lista? Bo jeżeli handel odbywał się zgodnie z prawem...
No tak, to tutaj nie ma tutaj...
Co innego, gdyby się okazało, że jakieś firmy pomijały prawo
przepisy,
i wzbogaciły się nielegalnie. Senator Marek Komorowski.
No zobaczymy na ten rozwój sytuacji. Na pewno ten problem musi być między Ukrainą a Unią Europejską rozwiązany. My żeśmy o tym cały czas mówili, to i Polskie Stronnictwo Ludowe nie słuchało i tak dalej, i tak dalej. Jak teraz są protesty rolników, to mówią, że oni nie protestują przeciwko Polsce, nie? Oni protestują przeciwko Unii Europejskiej, przeciwko rozwiązaniu Polsce rolnicy. granicy, przeciwko rozwiązaniom w Unii, tym rozwiązaniom, które Unia Europejska narzuca. Przecież rozmawialiśmy, premier Mateusz Morawiecki jeździł niejednokrotnie do Brukseli, rozmawiał z Unią Europejską, tak mówiąc, ogólnie o tych kwestiach, o tym, żeby inny system był rozwiązywania zboża. No,
ale to już trwało wcześniej, to nie jest tak, że to
no
trwa
tak, ale,
w końcu
ale wcześniej państwo
Unii
nas atakowali.
Do spraw rolnictwa jest Janusz Wojciechowski.
Państwo nas atakowali, że my nie potrafimy z tym problemem się uporać, że to jest jak gdyby nasza wina. Teraz jak państwo przejęli władzę, to nie jest wasza wina, nie jest ten, tylko jest raptem Unii Europejskiej, no nie? I minister Kołodziejczak jedzie i tam już nie będę komentował, ale się popisuje, tak delikatnie mówiąc, na granicy i on też jest po stronie strajkujących. No, rząd, który jest protest, a wiceminister z resortu jest po stronie...
Ale Prawo i Sprawiedliwość też zgadza się z postulatami protestujących rolników.
No tak, no... no
nie, wszyscy się zgadzają, nie, no, a protest jest.
Dlaczego ma być przeciw rząd, jeśli faktycznie to jest problem?
No to my się zgadzamy.
No to właśnie, jak rozwiązać ten
tylko
problem.
Pokazuje to te zachowanie teraz
wszyscy się
koalicji
zgadzają, a
rządzącej,
jest,
że jeszcze wcześniej nas mocno tutaj atakowali i po prostu nas wszystko robili.
Jak rozwiąże ten problem rząd?
Z tego, co ja czytałam, to jest już... Są rozmowy prowadzone z Komisją Europejską i Komisja Europejska też już zauważa ten problem, bo to nie jest problem tylko na polskiej granicy. Tak?
To
nie jest
tylko. PiS rządzi, to jest. Nie zauważała.
No to jest problem też całej Europy. I wydaje mi się, że przy takiej skali protestów...
To jest problem też Zielonego Ładu, tak, za którym optuje Polska 2050. Czy w związku z tym będą jakieś odstępstwa od tego?
Myślę, że będą odstępstwa, bo tu trzeba gdzieś tam po środku to wszystko ustawić. I myślę, że trochę musi być ustęp z jednej strony i z drugiej. Bo gdyby był tylko, załóżmy, ten Zielony Ład, tak, to podraża koszty też produkcji rolnej, ale jest z drugiej strony też napływ z Ukrainy. Tak, tego, oni nie mają tych obostrzeń, a więc tutaj jest ten problem z dwóch stron. I być może wcześniej, jak były założenia tego Zielonego Ładu, to nikt nie przewidział tego problemu, że będzie konkurencyjna produkcja z Ukrainy. A więc myślę, że tutaj trzeba rozmawiać i po prostu dojść do jakiegoś dialogu. Ja nie wiem, ja nie obwiniam na przykład tutaj rządu poprzedniego aż tak, że nie wiem, zrobił. Bo po prostu w danej sytuacji, w danym okresie inaczej podejmujemy decyzję. Później okazuje się, że jednak trzeba coś zmienić, czy dojść do jakiegoś innego porozumienia. I trzeba rozmawiać, i trzeba dyskutować, i nie oskarżać kogoś, bo to nic nie
da. Uda się dojść do porozumienia?
Słucham?
W najbliższych 3 tygodniach uda się dojść do porozumienia. Bo jeszcze 3 kolejne piątki rolnicy będą blokować nam drogi.
Mam nadzieję, że w miarę szybko to się uda. Bo jednak myślę, że to jest poważny problem i rząd, mam nadzieję, podejdzie też do tego poważnie.
Na piątek szykujmy się na kolejne utrudnienia na polskich drogach w związku z rolniczymi blokadami.
Gry polityczne.
Jeszcze przez chwilę zostańmy przy polityce zagranicznej, ale jakże bardzo dotyczącej naszego podwórka. Chodzi o przymusową relokację nielegalnych migrantów. Jest zgoda ambasadorów unijnych państw przy sprzeciwie Polski. I co dalej, panie senatorze?
No my się sprzeciwiamy. Nie jesteśmy za takimi rozwiązaniami, które tutaj Unia Europejska proponuje, tej przymusowej relokacji nielegalnych uchodźców. To nie jest rozwiązanie. Bo to tylko potęguje, że ci uchodźcy będą do Europy cały czas napływać. I to i tak postawiony problem jest problemem nierozwiązywalnym. To trzeba zablokować, tą nielegalną migrację. Pomoc musi iść ze strony Europy trochę w inne miejsca. Trzeba pomagać na miejscu, a nie przyciągać wszystkich tych nielegalnych migrantów do Europy. Wiemy, co się za tym wiąże, jak wyglądają poszczególne kraje, tam te obszary, gdzie ci nielegalni migranci są, co się dzieje w Szwecji, co się dzieje w Niemczech, co róż jest pokazane. Chyba nikt nie chciałby, żeby takie negatywne zjawiska wystąpiły również w Polsce. Póki co to jesteśmy tutaj krajem spokojnym pod tym względem. Nie ma żadnych niebezpieczeństw. No trudno, że mamy teraz na siebie wziąć ten cały ciężar. Jeszcze...
A wie pan, że Białystok jest na czwartym miejscu w Europie, jeżeli chodzi o metropolię, jeżeli chodzi o poczucie bezpieczeństwa mieszkańców?
No,
i oby tak dobrze było cały czas.
Oby tak było, ale...
To takie małe wtrącenie. No, dobrze.
To jest, no, znaczy powiem tak, że to po prostu trzeba inaczej, to inaczej trzeba rozwiązywać.
Proszę bardzo, poseł Barbara Okuła.
My tutaj jako Polska 2050 też jesteśmy przeciwko przymusowej relokacji. Natomiast to właśnie trzeba zrobić umiejętnie. Jeśli potrzebujemy ludzi do pracy, to na przykład ja uważam, że dobre rozwiązanie jest w Kanadzie, gdzie oni potrzebują danych stanowisk pracy i takich ludzi przyjmują.
A czy my będziemy mogli to zrobić umiejętnie? Bez przymusu unijnego?
Myślę, że tak, że to jest też do przedyskutowania, ponieważ my przyjęliśmy bardzo dużo Ukraińców.
I to jest nasza karta przetargowa.
To jest taka karta przetargowa.
Liczycie, że uda się ją wykorzystać.
Tak, liczymy, że tutaj mamy już przyjętych tylu uchodźców, że nie powinniśmy przyjmować kolejnych z przydziału. Tak? Możemy wybierać czy decydować o tym, ale nie powinniśmy mieć przymusowej relokacji.
Do końca lutego Polska 2050 przedstawi projekt ustawy dotyczący odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa. Kto w radach nadzorczych, rejestr wynagrodzeń, jakie faktyczne zmiany, czy będą to faktyczne zmiany, czy jest to kampania wyborcza?
To na pewno nie jest tylko kampania wyborcza, bo my to też mieliśmy w swojej wcześniejszej...
Poprzedniej kampanii.
Tak, poprzedniej. A więc to już jest projekt, będzie przygotowany do końca lutego projekt. Już właśnie na klubie dyskutowaliśmy o tym i to jest nasz taki sztandarowy projekt, żeby pokazać, że w spółkach Skarbu Państwa nie powinno być partyjnych układów. No i chcemy, żeby...
Czy tak się da?
Myślę, że się da. U nas generalnie rozmawialiśmy o tym, że no, powinien być wybór, tak? Albo partia, albo gdzieś tam stanowisko.
A może małżonek?
To znaczy tak, to nie jest też do końca tak, że nie może być ktoś zatrudniony, kto ma odpowiednie kwalifikacje, bo to też trzeba rozróżnić. Taką ze zlecenia partyjnego, a to, że ktoś ma faktycznie kwalifikacje i doświadczenie i w takiej spółce może pracować. A więc tutaj no, są takie, na pewno nie będzie to takie oczywiste i będzie się doszukiwanie, czy ktoś ma rodzinę, czy może dalsza rodzina, czy szwagier, nie? No, ale bo tego się nie uniknie.
Jawne natomiast wynagrodzenia, to się da zrobić.
To się da.
Panie senatorze, czy da się tak odpolitycznić spółki Skarbu Państwa?
To jest gra wyborcza, nie wierzę w to absolutnie, że to się tam...
Nie da się tak zrobić?
Nie wierzę, po prostu te...
Ale czy można tak zrobić, czy nie wierzy pan, że...
Wszystko można zrobić, ale nie wierzę, że koalicja rządząca to zrobi. To znaczy odpolityczni, zamieni, poodwołuje zarządy w spółkach Skarbu Państwa, które są, bo co może to wszystko, wszyscy są odwoływani, po czym powoła sobie przyjazną osobę. Nie wierzę. No, chciałbym się mylić w tym zakresie, naprawdę. Chciałbym się głęboko mylić, ale nie wierzę. Wystarczy popatrzeć w spółkach komunalnych, jak rady nadzorcze, jak zarządy są obsadzane fachowcami, no nie? I ja rozumiem, że fachowcy są i po jednej stronie i po drugiej, tylko że będą brani fachowcy z tej jednej strony, no. Więc nie wierzę w to, że
faktycznie do partii nie będą należeć,
że się,
ale to będą tak zwani swoi.
Ujawni się wynagrodzenia bardzo dobrze. Trzeba ujawniać wynagrodzenia i tak dalej, i tak dalej. Rząd aktualny krytykował poprzedni, że jest tam, jest duży, jest rozrost i tak dalej, i tak dalej. Z tej informacji, którą ja posiadam i jest przedstawiana w tej chwili ministrów i wiceministrów jest więcej niż zarządów Prawa i Sprawiedliwości, a jest to dopiero początek.
Pani poseł.
Tak będzie. Policzyła tak będą pani? Wyglądały zmiany też w spółkach skarbu.
Ilu mamy ministrów? Myślę, że jest podobnie. Może są niektóre ministerstwa, gdzie na przykład zwiększyło się, ale...
Liczba ministerstw się zwiększyła, to na pewno.
Ale w sensie, że jak jest większe ministerstwo, to czasami jest więcej też wiceministrów, albo takie osoby, które gdzieś tam, na przykład Ministerstwo Środowiska. Tam wiem, że jest więcej, bo to jest olbrzymie ministerstwo, ale myślę, że ogólnie to nie będzie tak, że jest więcej. A z czasem to myślę, że też będziemy sprawdzać, patrzeć i gdzieś tam zmniejszać, jeśli będzie taka potrzeba, bo też na początku na pewno jest dużo pracy, dużo odkopywania i wiadomo, jak to jest nowe.
Nikt nic nie będzie zmniejszał, bo to decyduje arytmetyka na sali sejmowej. No trzeba zachować większość, więc jak zaczną zmniejszać i zabierać, usuwać poszczególnych ministrów z poszczególnych partii tworzących koalicję, to się
koalicje... Tracą tak zwane szabelki.
Koalicji nie ma.
Widzę, że pan jest w tym bardzo doświadczony.
Doświadczony? No arytmetyka
po prostu. Arytmetyce.
Po prostu pokazuje i to są tylko takie zapowiedzi. Nie wierzę w te zapowiedzi.
Jest. Ma pan prawo nie wierzyć.
Jest wręcz odwrotnie.
W centrum publicznej, politycznej debaty od wielu miesięcy jest przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego. Pani poseł.
No tutaj jest teraz etap audytu. Z tego, co mi wiadomo, to będzie audyt, będziemy sprawdzać. Jeśli będzie potrzeba, żeby taki port był, to na pewno będzie. Natomiast też nie chcemy, żeby ludzie byli poszkodowani.
Bo dwa tygodnie temu słyszeliśmy prawie definitywne, że nie ma potrzeby, bo do tej pory nic nie zostało wybudowane. A już teraz, w ostatnich dniach, troszeczkę się klimat zmienia wokół tego portu.
Generalnie ja nie słyszałam, że nie będzie w ogóle, wcześniej też. Więc zawsze to było takie, że trzeba sprawdzić i zobaczyć. Popatrzeć, ile to będzie kosztowało, jak ludzie będą wywłaszczani, bo tam są też protesty, a więc to wszystko trzeba sprawdzić. I z tego, co mi wiadomo, też jest nierealne otwarcie go i wyrobienie się z terminami. I tu zgłasza to też wiele osób, zgłaszało.
Będziemy odsuwać, to jest nierealne.
I podobno było to zgłaszane już za poprzedniego rządu, że nie jesteśmy w stanie się wyrobić.
Czyli do kiedy?
Do 2028 roku.
Panie senatorze?
Dobrze, że nie do 2050 roku otwarcie po CPK.
A tak na poważnie.
Akurat ironia, tak.
No bo to wygląda.
To był wasz termin, i to trzeba sprawdzić, bo my za niego odpowiadamy.
To jest naprawdę kluczowa inwestycja Polski, inwestycja w bezpieczeństwo kraju. To myślę inaczej trochę teraz wygląda, bo rządzący jeżdżąc są w tych rozmowach, myślę, takich nieformalnych, takich poza mediami, gdzie się spotyka i rozmawia się na różne aspekty, szczególnie bezpieczeństwa w kontekście różnych rozwiązań i zagrożeń, to musi wypływać, bo bez takiego centralnego portu komunikacyjnego przyszłość Polski jest słaba, naprawdę. I gospodarczo, rozwojowo rysuje się słabo i w zakresie bezpieczeństwa. Tak jak ten port, który powstanie, oczywiście będzie musiał mieć odpowiednie zabezpieczenia, tarcze i tak dalej, no bo to nie sztuka wybudować, żeby parę rakiet później to w moment zniszczyło, tak jak jest zabezpieczenie lotniska w Rzeszowie, tak musi być zabezpieczenie tego portu. To, że będą wywłaszczenia, gdziekolwiek byśmy chcieli to wybudować, będą wywłaszczenia. Problem wywłaszczeń nie może stanowić problemu budowy CPK, to po pierwsze. Koszt inwestycji jest szacowany taki, może będzie ulegał zmianie, bo ceny surowców i tak dalej, nie może być przeszkodą budowy centralnego portu komunikacyjnego to, że on będzie kosztował. No co, to ma nie kosztować? Nie ma takiej możliwości, żeby nie kosztował. Inwestycja w bezpieczeństwo Polski jest inwestycją nadrzędną. To jest inwestycja naprawdę strategiczna. To nie jest tylko wygodnictwo mieszkańców, choć to też jest bardzo ważne, że oni szybko sobie dojadą do samolotu, bo w 2,5 godziny z tych wszystkich miast takich oddalonych, tych głównych, ma być szybką koleją połączenie. To jest ważne, to jest bardzo ważne dla funkcjonowania, ale tam są rzeczy ważniejsze od tego, bo to my mówimy 2,5 godziny, to my mówimy o ruchu turystycznym, on jest istotny. Ale CPK...
Ale mówimy też o przemieszczaniu się wojsk.
No, ale CPK to nie jest,
zwraca
to nie
uwagę,
jest
że
tylko
to jest
ruch turystyczny, to jest jakiś ułamek.
Uważam, że to jest
cargo,
ważne.
To jest cargo.
Tylko
kwestia realizacji i uważam, że nowy rząd, kiedy przychodzi nowy minister, powinien zrobić audyt i uważam, że to jest
tak
dobre.
Tak jak w każdej firmie. Władza, robimy audyt.
Tak, zmienia się minister i po prostu tak, trzeba zobaczyć, co zostaliśmy, co zrobić. I po prostu ja myślę, że to o to chodzi. I tutaj nie ma co się stresować, że nie będzie i gdybać. Po prostu dajmy im sprawdzić i poczekajmy.
A teraz porozmawiajmy o przyszłości mediów publicznych.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Pracownicy rozgłośni regionalnych Polskiego Radia wysłali list otwarty do resortu kultury oraz Sejmu i Senatu. Chcą współtworzyć nową ustawę medialną. Obawiają się utraty niezależności i połączenia z regionalnymi ośrodkami Telewizji Polskiej. Czy pismo dotarło już do Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu? Było we wtorek wysłane, więc...
Jeszcze jak była ostatnia Komisja Kultury i Środków Przekazu, to nie mieliśmy tego pisma. Także wiem...
Ale ja pani wysłałam,
znam treść. I myślę, że w momencie, kiedy będziemy mieli kolejne obrady, to pismo już powinno dotrzeć i myślę, że będzie wpisane gdzieś tam w program komisji. Także pewnie wtedy więcej się wyjaśni.
Czy dziennikarze, pracownicy rozgłośni mają konkretne argumenty? Czy są takie rzeczy, z którymi się pani nie zgadza?
Myślę, że tak. I myślę, że generalnie na każdej komisji, jak pracujemy, to zawsze są osoby zainteresowane, są organizacje, które uczestniczą w komisjach, mają prawo głosu, prowadzimy dialog, a więc to nie jest tak, że jest napisane jakieś postulaty czy list i my to odrzucamy i idziemy dalej. Po prostu
a czy
tak
pani
rozmawiamy.
Jako członek komisji może wprowadzić, jak już powstanie Stowarzyszenie Grupa 17 na obrady komisji?
Tak. Mogę?
Jest szansa, że tak. Pani nas zaprosi.
Tak, zgłasza się takie osoby, które chcą brać udział i po prostu... Tylko wtedy musimy
a pani
w program
sama też może zainicjować temat?
Też mogę. Tak.
Super.
Także panie... teraz na przykład rozmawiałam dzisiaj z przedsiębiorcami tutaj z pod granicy wschodniej i też właśnie mamy ustalenia, oni też mają swoje postulaty o otwarciu granicy i też będziemy tutaj szukać komisji, do której to możemy, na której możemy poruszyć.
Otwarcie
tutaj
granicy
tematy.
Z Białorusią tak. I w jakim czasie pani, że tak powiem, załatwi im rozmowy w komisji?
No jeszcze nie wiem, bo dopiero dzisiaj rozmowy były.
Świeża sprawa.
Ja teraz jak będę na obradach albo może wcześniej już spróbuję skontaktować się z odpowiednimi osobami, które są w tych komisjach. I będziemy po prostu starali się te tematy gdzieś tam poruszać, żeby oni mieli też prawo głosu, żeby pokazali swoje problemy. Bo to często jest tak, że na skalę Polski taki problem jest niewidoczny, a tutaj regionalnie dużo problemów można rozwiązywać i przekazywać.
Panie senatorze, jak pan odbiera listę otwarty pracowników rozgłośni regionalnych?
Znaczy tak, zacznę od tej wypowiedzi pani poseł. Tak, no potwierdzam, że pani poseł może. Pani poseł może zaprosić.
Ja specjalnie tak zapytałam, utwierdziłam się.
Pani poseł
się
może
tylko.
Złożyć wniosek legislacyjny, to jest prawda, wszystko może. Pytania są dwa. Raz, czy to zrobi?
A ja dwa, zrozumiałam, że tak.
A dwa, czy to będzie skuteczne, bo może będzie dyscyplina klubowa funkcjonowała i z dyscypliny będzie wynikało, że ani tego pierwszego, ani tego drugiego wniosku złożyć się nie da. Natomiast ja oceniam to, znaczy list otwarty to pozytywnie oceniam, natomiast to, co się dzieje w mediach publicznych, oceniam bardzo negatywnie. To jest łamanie bezpośrednio konstytucji. To jest łamanie jej postanowień, zapisów. Uchwała sejmowa, to jeszcze przed uchwałą była taka dyskusja, zanim ona została podjęta, to w mediach wypowiadano się, nie, że to jest tylko taki wewnętrzny akt dla rządu, żeby wiedział, w jakim kierunku ma dążyć. I gdyby to faktycznie tak było, no to by było dobrze. Natomiast uchwała sejmowa stała się podstawą działania zewnętrznego rządu. No a ono nie może stać, to nie jest źródło prawa. To łamie zasady konstytucji w sposób podstawowy, no, zasadniczy. No, źródła prawa są określone w Konstytucji. Zasady, jakimi minister kultury, dziedzictwa narodowego zarządza, powołując neowładzę, powołując likwidatorów. Sądy są, jedne uznają, przecież jedne odmawiają wpisów.
No, bałagan się zrobił. 17 rozgłośni regionalnych, 16 ma wpis o likwidacji. Wpis.
Według mnie nie powinno,
Radio Lublin nie ma.
Nie powinno być takiego wpisu. Nie jest to podstawa.
Nie jest to podstawa.
Sądy wpisały. Nie jest to podstawa do wpisu. Ten list otwarty, ja zapoznałem się, bo pani redaktor przekazała ten list otwarty. Ja jestem generalnie za tymi stwierdzeniami listu otwartego.
Żebyśmy utrzymali swoją niezależność.
Nie można łączyć, nie powinno się łączyć rozgłośni regionalnych radia z regionalną telewizją. To są dwie różne instytucje, dwie różne misje. W inny sposób działają, funkcjonują. Komu to przeszkadza? No to przeszkadza, bo trzeba wszystko zburzyć, wszystko trzeba rozwalić. Jak słyszymy w mediach, żeśmy słyszeli, że teraz będzie czysta woda, no to jak się tam patrzy, czasami rzadko teraz, bardzo rzadko, ale jak tam tą czystą wodę, to jakoś ta czysta woda nie smakuje, jakoś mętnieje, bym powiedział. Tak media publiczne nie mogą funkcjonować i to się nie sprawdzi, te rozwiązania się nie sprawdzą. Trzeba usiąść, nie wiem, czy do okrągłego stołu, czy do jakiegoś stołu, wszystkie siły w parlamencie i z prezydentem.
Pracownicy rozgłośni, panie senatorze.
No, z pracownikami też rozgłośni.
Jak to też? Przede wszystkim.
No przede wszystkim, może tak. Ale też
zawsze jakoś ale decydowano też o nas bez nas. No, może tym razem będzie inaczej.
Ale też z kancelarią prezydenta i spróbować uzgodnić funkcjonowanie mediów, a nie robienie tak, jak to w tej chwili minister robi na rympał. No robi praktycznie wszystko, co by nie robił, nie trzyma się kupy. To w ogóle się nie trzyma konstytucji.
My usiądziemy do rozmów oddolnie, a nie odgórnie, dobrze?
My łamiemy.
Z pracownikami, a nie z prezydentem.
Pani poseł, od razu po programie. Ja panią zapraszam na rozmowy z naszymi pracownikami.
Tu się nie da o mediach publicznych nie da się nie rozmawiać z prezydentem. To znaczy, mówiąc z prezydentem, mówimy generalnie z urzędem, bo prezydent, ale ma też tam swoich i też doradców i tak dalej. Nie można pominąć, właśnie państwo by chcieli najlepiej pominąć prezydenta, bo to co stosujecie, koalicja rządowa, to można powiedzieć tak. W tej chwili koalicji rządowej to niepotrzebny jest i prezydent, i senat. Bo uchwał nie kontroluje w żaden sposób prezydent, nie ma wpływu i senat też nie ma wpływu żadnych nad uchwałami, bo uchwały sejmowe do senatu nie trafiają. I tak jak wy chcecie rządzić uchwałami, to dla was to jest łamanie w ogóle ustroju państwa. Za to ludzie za to odpowiedzialni poniosą kiedyś konsekwencje. Tak nie
pani
można.
Poseł musi
tak
się tutaj odnieść.
Mam nadzieję, że poniosą odpowiedzialność też ci, którzy rządzili wcześniej. W taki sam, no może nie w taki sam sposób, ale o to samo chodziło, tak? Też telewizja była przejęta pod partyjne układy. A więc teraz to trzeba po prostu odwrócić. My nie chcemy zrobić, może pan mi dać skończyć? My chcemy tylko po prostu przywrócić telewizję publiczną,
a nie
przywrócić, partyjną.
Tylko wywrócić telewizję.
Wy
wracacie, a nie przywracacie.
Telewizję publiczną, a nie partyjną. O to chodzi. A że wcześniej było łamane prawo, a więc teraz jest trudno zrobić to inaczej niż uchwałą.
I niestety obawiam się, że do wyborów samorządowych to nie uda się przywrócić spokoju w mediach publicznych.
Nie może być podstawą do działania.
A wybory samorządowe?
Następne uchwały będziecie podejmować.
A na razie wybory samorządowe już 7 kwietnia. Dziś mija termin rejestracji komitetów wyborczych. Do tej pory zawiadomienie do Państwowej Komisji Wyborczej zgłosiły m.in. Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Lewica, Trzecia Droga. Dzisiaj gośćmi w Polskim Radiu Białystok byli senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Komorowski oraz poseł Barbara Okuła z Polski 2050 Trzeciej Drogi. Dziękuję Państwu
Dziękuję
za rozmowę.
Również pozdrawiam słuchaczy.
A do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, mówi Renata Reda.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.